Telefonicznym gościem Radia Doksa jest Kamil Bortniczuk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, opolski poseł Porozumienia. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Tarcza antykryzysowa została przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta. To największe wsparcie szczególnie dla mikrofirm, czyli tych zatrudniających do 9 pracowników, ale przedsiębiorcy mówią, że to niewystarczająca pomoc. Nie brakuje takich głosów, które mówią o tym, że to właściwie kroplówka dla niektórych, a nie realna pomoc dla większości.
No niestety, oczywiście przedsiębiorcy byliby w pełni zadowoleni wtedy, kiedy w sytuacji, kiedy mają ograniczone obroty albo zupełnie nie mogą prowadzić swojej działalności w taki sposób, do jakiego przywykli, aby to państwo wzięło na siebie ciężar ich kosztów, a to jest najzwyczajniej w świecie niewykonalne. Żadnej gospodarki na świecie nie stać na to, aby wziąć na siebie ciężaru funkcjonowania prywatnej przedsiębiorczości pod kątem nie tylko opłat publicznych, bo to akurat wzięliśmy na siebie, ale przede wszystkim pensji, jak jakieś kontrakty terminowe. No, na tyle, na ile w tym krótkim terminie mogliśmy zaoferować pomoc przedsiębiorcom, na tyle zaoferowaliśmy. I porównując to, co dzisiaj jest już faktem, bo ustawa została podpisana przez pana prezydenta, do tego, co oferują inne kraje naszej części Europy, Europy Środkowo-Wschodniej, te, które mają podobną historię jak nasza, te, które się podobnie rozwijały po wyjściu z bloku komunistycznego na początku lat 90., no to dajemy całkiem sporo.
To jest 10% PKB, takie są szacunki. Natomiast zapewnienie chociażby minister Emilewicz, która mówi o tym, że właściwie na dniach pojawi się tarcza 2.0, pokazuje tylko, że ta pomoc no, na dzisiaj niewystarczająca, ale rząd widzi, że trzeba ją poszerzać. Więc mimo, że to 10% PKB na już i widzimy, że jest to niezwykle kosztowne rozwiązanie, no to wiele wskazuje na to, że będą kolejne.
My dajemy dużo, ale proszę wziąć pod uwagę tempo, w jakim pracujemy. To jest tak, że każdego dnia zgłaszają się do nas nowi przedsiębiorcy, nowe branże wskazują na swoje problemy, również bardzo przekonująco. I stąd też będzie potrzeba stałego poszerzania tych rozwiązań, po to, aby ona reagowała na problemy, których my nie jesteśmy w stanie diagnozować tak na samego początku.
To ta obecna tarcza, panie ministrze, zapytam, to największe dziury ma gdzie, pana zdaniem?
Ja uważam, że ona nigdzie nie ma dziury. Że ona nigdzie nie jest, ona nie oferuje przedsiębiorcom wzięcia na państwo wszystkich kosztów ich działalności, ale tak jak mówiłem na samym początku, to jest w mojej ocenie absolutnie nierealne. Natomiast w porównaniu do tej pierwszej, do tej pierwotnej propozycji, która się znalazła rządowej, która nie mówiła chociażby o tym, żeby zwolnić przedsiębiorców ze składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale tylko aby oddalić termin tych płatności na okresy późniejsze i rozbić to na raty, no to ta tarcza jest znacznie bogatsza. To właśnie nasz postulat główny Jarosława Gowina po to, aby przedsiębiorców na 3 miesiące zwolnić z ZUS-u znalazł się. I to jest ogromna, ogromna pomoc dla wielu przedsiębiorców. Przypomnę, że tą pomocą są te wszystkie mikroprzedsiębiorstwa, czyli te, które zatrudniają od 1 do 9 pracowników. Absolutna większość samozatrudnionych, natomiast większe firmy również pośrednio uzyskują wsparcie do ZUS-u poprzez dopłatę państwową do wynagrodzenia swoich pracowników przy udokumentowanym spadku obrotów lub do płatności postojowej, jeżeli zdecydują się ograniczyć swoje działalność.
Ale rozumiem, że te kolejne formy pomocy, czyli ta być może tarcza 2.0, o której mówi minister Emilewicz, to ma być realna pomoc właśnie dla tych większych firm.
Realna pomoc tam, gdzie będzie to zdiagnozowane najzwyczajniej w świecie, to się musi nam wszystkim opłacać jako podatnikom. My przecież dysponujemy pieniędzmi podatników. Państwo nie ma swojej drukarni pieniędzy. Państwo dysponuje tylko takimi środkami, jakie uzyskuje, czy to z podatków, czy ze sprzedaży majątku, czy z dywidendy ze spółek Skarbu Państwa, które prowadzą działalność gospodarczą. Więc każde działanie rządu musi być wypadkową interesu podatników. Jeżeli w interesie podatników, w interesie całej państwowej gospodarki jest dopłata publiczna do takiej czy innej branży, do takiego czy innego przedsiębiorstwa po to, aby nie było ono zmuszone zwalniać pracowników, aby ci pracownicy jako normalni ludzie, obywatele mieli swoje miejsca pracy, swoje pensje, od tych pensji, aby w przyszłych okresach były również płacone składki i podatki, to będziemy tutaj analizować tę sytuację i pochylać się nad nim. Dzisiaj za wcześnie mówić o konkretach, jeżeli chodzi o tarczy 2.0, no postarajmy się najpierw, bo to przecież kilka dni ledwie, odpowiednio poinformować wszystkich przedsiębiorców i pracowników, i tych również samozatrudnionych i tych pracujących na umowy cywilnoprawne, jakie uprawnienia daje im ta tarcza przyjęta. O założeniach tarczy 2.0 będziemy rozmawiać wtedy, kiedy nabiorą realnych kształtów.
Choć nie brakuje takich głosów, które mówią o tym, że tak czy inaczej to wszystko jest za późno. Natomiast panie ministrze, z jednej strony są oczekiwania i potrzeby przedsiębiorców, a z drugiej strony są realne możliwości budżetowe. No i tu wydaje się, że jest rozbieżność, bo przedsiębiorcy oczekują więcej. Wiadomo, że budżet z gumy nie jest, więc pytanie, czy nas na to stać?
No na pewno nas stać na to, co zaproponowaliśmy. Natomiast w dłuższej perspektywie, i to jest też tajemnica Poliszynela, na takie sztuczne utrzymywanie przy życiu gospodarki w sytuacji, kiedy ona nie funkcjonuje przez dłuższy okres niż miesiąca czy dwóch, niestety żadnej gospodarki świata, żadnego państwa świata. To jest smutna, ale jednak prawda. Stąd potrzeba możliwie jak najszybszego powrotu na stosunkowo normalne tory w życiu gospodarczym, oczywiście wtedy, kiedy będziemy pewni, że nie spowoduje to lawinowego wzrostu zachorowań, ale taka jest prawda. No niestety nie da się stać, nie da się być na postojowym z perspektywy gospodarki dłużej niż miesiąc czy dwa, bo żaden budżet, żadne państwo nie są w stanie tego unieść, łącznie z Niemcami, które są najsilniejszą gospodarką naszego regionu.
No i też na tej sytuacji gospodarczej trochę rykoszetem obrywają samorządy, bo jak wiadomo, wpływy do budżetu samorządów to też kwestia koniunktury gospodarczej i tego, jak funkcjonuje lokalny biznes. Podobno na kolejnych posiedzeniach Sejmu także parlamentarzyści mają się zająć pomocą właśnie dla samorządów, to prawda?
Tak, panie redaktorze, aczkolwiek nikt tutaj nie pozostanie bez szwanku, niczyj interes nie pozostanie bez szwanku w kontekście tak dużego kryzysu i tak dużego postoju gospodarki, z jakim mamy do czynienia. Oczywiście samorządy mają swój udział w podatkach, czy to w podatkach gruntowych, które pobierają bezpośrednio, czy w podatkach dochodowych, w których mają swój kilkudziesięcioprocentowy konkretny udział i państwo się z nimi tym dzieli w formie dotacji i subwencji. I jeżeli państwo ma z tego tytułu mniej, to i samorządy z tego tytułu mają mniej przychodów. Oczywiście jest w toku prac rządowych przygotowany projekt, który ma w sposób większy wesprzeć samorządy poprzez zwiększenie ich udziału właśnie w podatku PIT, czyli w podatku dochodowym, ale to wcale nie jest tak, że to uchroni samorządy przed koniecznością zaciskania pasa, przed koniecznością szukania oszczędności. Wszyscy będziemy musieli szukać oszczędności. Ta sytuacja, która przed nami będzie wymagała solidarności na każdym etapie.
Rozmawiając z samorządowcami, oni na dzisiaj się zastanawiają, czy w ogóle będzie ich stać na to, żeby realizować zadania, nawet które są w znacznym stopniu finansowane ze środków unijnych. Więc tu rzeczywiście może być duże zagrożenie dla tych planowanych na przykład jeszcze na ten rok inwestycji.
Oczywiście tak jest. Sytuacja jest trudna i ja się nie dziwię niektórym samorządom, które będą miały w sposób znaczący zmniejszone swoje wpływy własne, że może ich nie być stać na współfinansowanie projektów, które planowali realizować. Będziemy żyć w nieco innej rzeczywistości. Wszelkie plany budżetowe każdej jednostki będą musiały być zrewidowane i będą musiały przejść przez sito nowych możliwości, nowych wpływów podatkowych. Wszystkich nas to czeka. My będziemy oczywiście na forum Unii Europejskiej walczyć o to, aby w takim razie kolejny budżet na lata 2021-2027 zakładał znacznie większą elastyczność w sektorach, na które może być nakierowany, i w obszarach interwencji, i w formie dofinansowania, i w intensyfikacji wsparcia, bo tutaj też póki co te rygory unijne były dość ciasne, a polskie regiony są coraz bogatsze, w związku z czym to współfinansowanie europejskie do projektów byłoby w tej najbliższej perspektywie nieco mniejsze. Będziemy w świetle tej nowej sytuacji starali się wszyscy, bo to przecież nie tylko Polska, to cała Europa, szukać takich rozwiązań, żeby ratować naszą gospodarkę przed głęboką recesją.
Panie ministrze, też na koniec zapytam, czy przedstawiciele Porozumienia będą namawiać swoich koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości do przesunięcia terminu wyborów prezydenckich?
To nie jest takie proste, że my oczywiście zdajemy
sobie... To nie jest proste, żeby namówić PiS, czy to nie jest proste, żeby przesunąć wybory?
Szanowni Państwo, przesunąć wyborów tak łatwo się nie da. To ja bym wymagał od opozycji trochę więcej odpowiedzialności za słowa. To nie jest tak, że ktoś z nas może teraz podjąć decyzję o przesunięciu wyborów tak sobie. To jest reżim konstytucyjny. Wybory zostały skutecznie ogłoszone i w demokracji nie ma wielu ważniejszych rzeczy niż właśnie proces zbierania władz, czyli proces wyborczy, a z tym się wiąże też odpowiedni kalendarz wyborczy. Więc przesunięcie wyborów wymaga albo konsensusu wszystkich partii po to, żeby nikt nikomu nie sugerował, że działa poza prawem, że łamie konstytucję. Ja wiem, że mamy taką opozycję, która potrafi do naszych polityków na ulicach krzyczeć, a przynajmniej ich zwolennicy, słowa w stylu będziesz siedział, etc., etc. I to naprawdę nie jest dobry klimat do tego, żeby podejmować tak odważne decyzje, jak przesuwanie terminu wyborów. Nawet skorzystanie ze stanu klęski nadzwyczajnej jest odpowiednio obwarowane zarówno w konstytucji, jak i w ustawach dotyczących każdego z tych stanów. I to też nie jest decyzja do podjęcia tak po prostu, a już na pewno sama chęć przesunięcia terminów wyborów nie powinna leżeć u podstaw takiej decyzji, bo no niestety można się obawiać, że politycy dzisiejszej opozycji kiedyś zechcą wyciągać konsekwencje wobec osób, które takie
Tylko, że
decyzje podejmują.
opozycja to jedno, natomiast samorządowcy coraz głośniej apelują, żeby przesunąć termin wyborów. Samorządowcy, którzy, przypomnijmy, odpowiedzialni są za organizację procesu
Tak,
wyborczego
ja
na
wiem,
terenie swojej gminy.
no, niestety jest tak, że część samorządowców robi to z pobudek politycznych. Ja też byłem samorządowcem i wielokrotnie organizowałem wybory, wielokrotnie zgłaszałem członków do obwodowych komisji wyborczych i akurat na dzisiaj, nawet do 10 kwietnia, nic nie stoi na przeszkodzie, aby to robić. No, jeżeli się okaże, że nie ma chętnych do zasiadania w obwodowych komisjach wyborczych, no to wtedy to będzie pierwszy realny sygnał, że dzieje się coś złego. Natomiast samorządowcy dzisiaj nieco wychodzą przed szereg. Do 10 kwietnia jest czas na
Samorządowcy mówią,
zgłoszenie.
panie ministrze, że z jednej strony namawiają ludzi do tego, żeby ci pozostali w domu, żeby nie wychodzili, a z drugiej strony mają ich namawiać do tego, żeby jednak chcieli zasiadać w komisjach wyborczych.
Tylko, panie redaktor, tutaj proszę zwrócić uwagę na kalendarz. My na razie wszelkie obostrzenia, które wprowadzamy do czasu świąt wielkanocnych, czyli do końca pierwszej dekady kwietnia. Natomiast wybory mają się odbyć 10 maja, więc dzisiaj te wszystkie aktywności samorządowców są przedwczesne. Członków do komisji wyborczych można zgłosić z zachowaniem wszelkich obecnie ogłoszonych rygorów dotyczących koronawirusa, wszelkich obostrzeń. Przeszkolić tych ludzi można zdalnie, to też już technologicznie nie jest na dzisiaj żaden problem. Więc jeżeli się okaże, że nie wiem, w połowie kwietnia sytuacja epidemiologiczna będzie na tyle dobra, że dzieci będą miały wrócić do szkół, studenci będą mieli wrócić na uczelnie, ludzie będą mieli wrócić do pracy, no to dlaczego zakładać, że 10 maja członkowie komisji wyborczych nie mieliby przeprowadzić wyborów? To jest oczywiście przy założeniu pozytywnego scenariusza walki z
To chyba
wirusem.
bardzo pozytywnego, panie
To jest
ministrze, bo nawet
jeden
minister
ze
zdrowia
scenariuszy.
mówi o tym, że te największe piki dopiero przed nami, tak
Panie
właściwie.
redaktor, tak ja się zgadzam, dlatego my jesteśmy otwarci na wszelkie możliwości. Chcemy rozmawiać o tym, jakby nie jesteśmy zafiksowani na to, że wybory muszą się odbyć 10 maja. Natomiast jeżeli dzisiaj my mówimy o tym, że samorządowcy mówią, że jednocześnie każemy siedzieć w domu, a namawiamy ludzi do tego, żeby siedzieli w komisjach wyborczych, no to tutaj wiatr zimnej wody na głowę, bo my dzisiaj mówimy, żeby siedzieć w domu do świąt, a wybory mają się odbyć 10 maja. Więc to jest trochę pomieszanie wątków. Oczywiście, jeżeli 10 maja sytuacja się nie poprawi, czy do 10 maja sytuacja się nie poprawi w pierwszej dekadzie kwietnia, czy w połowie kwietnia będą na to wskazywały wszelkie dane, to będziemy podejmować takie decyzje, żeby chronić zdrowie i życie Polaków, również członków komisji wyborczych. Proszę ufać naszemu zdrowemu rozsądkowi, my nie jesteśmy szaleńcami.
No, to zdrowie Polaków jest teraz absolutnie kluczowe. Kamil Bortniczuk, wiceminister funduszy i polityki regionalnej oraz opolski poseł Porozumienia, był telefonicznym
Bardzo
gościem Radia
dziękuję.
Doksa. Dziękuję serdecznie,
Dużo
panie
zdrowia
ministrze.
Państwu życzę.